Pana z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny została ogłoszona przez Kościół jako dogmat, jako prawda, w którą należy wierzyć 1 listopada 1950 roku przez papieża Piusa XII. Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej. To przekonanie, że ciało Maryi nie zniszczało w grobie, ale zostało przez jej Syna wzięte do nieba, jest obecne w Kościele prawie od samego początku. Święty Piotr Damiani w XI wieku tak opiewa wielkość tej uroczystości. Wielki to dzień i nad inne jakby jaśniejszy, w którym dziewica królewska została wyniesiona do tronu Boga Ojca i posadzona na tronie. Budzi ciekawość aniołów, którzy ją pragną zobaczyć. Zbiera się cały zastęp aniołów, aby ujrzeć królową siedzącą po prawicy Pana Mocy, w szacie złocistej, w ciele zawsze niepokalanym. Ta prawda, która nas zadziwia, że można stać przed Bogiem nie tylko duchowo i nie tylko duchowo się z Nim spotkać, ale również z naszym ciałem, tak jak Maryja, staniemy kiedyś w obliczu Boga. Również ciało będzie uwielbione, przemienione, oczyszczone i stanie przed Bogiem. I skoro ciało człowieka stanie w niebie przed Bogiem, to znaczy, że już tutaj na ziemi może stanowić narzędzie do spotkania z Nim. I to jest takie pierwsze ważne przesłanie dzisiejszej uroczystości, że również nasze ciało jest narzędziem do spotkania z Bogiem. Że należy być przed Bogiem nie tylko duchowo, ale również cieleśnie. Jak to zrobić? Chociażby przez ubiór. Jak dla nas jest coś ważnego, ktoś bierze ślub, to oczywiście ta miłość jest wewnętrzna. Tej miłości nie widać, tego uczucia nie widać. Ale żeby pokazać go na zewnątrz, żeby jeszcze bardziej w tej miłości się pogrążyć, ubieramy się odświętnie, w piękną suknię, w piękny garnitur. Nasz zewnętrzny wygląd obrazuje to, co jest w środku. Tak samo właśnie w uroczystość czy w niedzielę nasze ubranie pomaga nam też ten dzień przeżyć jako dzień inny i wyjątkowy. Również postawa naszego ciała może pomóc w modlitwie. Wierzymy, że Chrystus jest obecny w Najświętszym Sakramencie, ale kiedy klękamy, czyli włączamy do modlitwy nasze ciało, to nas to popycha do jeszcze większej wiary, że naprawdę nie klękam przed kawałkiem chleba, który ksiądz ukazuje, ale klękam przed Bogiem, który naprawdę jest przy mnie. Moje ciało również pomaga w modlitwie. Ale Chrystus mówi: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. A więc nasze ciało ważne jest też w relacjach z ludźmi. Nie może wśród nas zabraknąć uśmiechu. Nie może zabraknąć dobrego słowa. Nie może zabraknąć wyciągniętej ręki. Nie może zabraknąć nóg gotowych, żeby pójść i pomóc. Nie? Nasze oczy, nasze uszy, nasz język, nasze ręce i nogi są w służbie bliźniemu. Są narzędziem do okazania miłości. Można kogoś kochać, ale jak się mu o tym powie, jak się zrobi herbatę, jak się wesprze dobrym słowem, to jest konkretne okazanie miłości. Nasze ciało już dzisiaj może stać w obecności Boga, kiedy czynimy dobro, kiedy nie rozmawiamy o rzeczach niepotrzebnych, kiedy nie słuchamy rzeczy niepotrzebnych. Bo jeżeli człowiek się nasłucha różnych rzeczy, to potem w ogóle nie może się skupić. Nie? Jeżeli wpuścimy przez uszy do naszego ciała rzeczy, które nas rozproszą, to potem nie ma dobrej modlitwy. A jeżeli spełniamy uczynki miłosierdzia, jeżeli staramy się również naszym ciałem być blisko Boga, to również duch jest blisko Niego. Ale prawda o naszym ciele jest taka, że niestety jest skażone grzechem i słabe i skłonne do złego. I o wiele łatwiej nam nie pójść do kogoś, nie powiedzieć dobrego słowa, o wiele łatwiej powiedzieć coś złego niż dobrego. I dlatego ciało wymaga roztropnego prowadzenia. Mimo tego, że jest przepięknym narzędziem w czynieniu dobra, przepięknym narzędziem do spotkania się z Bogiem, kiedy zostanie puszczone samo sobie ze swoimi emocjami, uczuciami, porywami, to bardzo szybko sprowadzi nas na manowce. Tak jak samochód, w którym kierowca zaśnie albo jest pijany. To nie jest wina samochodu, który nas może doprowadzić w piękne miejsce nad morze na wakacje. Ale jeżeli kierowca nie czuwa nad tym samochodem, to za chwilę się rozbije i zginie. Również to jest ważne, by czuwać nad swoim ciałem, by nie kierować się wszystkimi emocjami, popędami, ponieważ niektóre są niewłaściwe, chociaż prawdziwie je odczuwamy. Moi drodzy, mówi o tym święty Paweł. Jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Ciało roztropnie prowadzone jest i wsparte łaską Bożą, jest narzędziem do wielkiego dobra. Obyśmy już dzisiaj byli nie tylko duchem, ale również ciałem przed Bogiem, wsparci sakramentami, wsparci spowiedzią świętą, by nieustannie się oczyszczać, by dążyć do świętości. Kochani, inna nazwa dzisiejszej uroczystości to Matki Bożej Zielnej. I też te kwiaty, zioła, które przynosimy do kościoła, są świadectwem tego, że Matka Boża, która króluje w niebie, która już siedzi na tronie, jest tam bezpieczna, jest nieustannie między nami, nie upuściła nas, nie zostawiła nas samych, ale nieustannie udziela swojej łaski. Świadectwem opieki Matki Bożej są te pierwociny ziemi, które przynosimy, aby jej podziękować. Również świadectwem opieki Matki Bożej są karty historii naszego narodu. W tak szczególnym czasie, kiedy obchodzimy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, przypominamy sobie waleczność polskiego żołnierza, ale również przypominamy sobie wiarę polskiego narodu, wiarę, która sprawiła, że Matka Boża mogła stąpić i objawić się. I 15 sierpnia 1920 roku pojawiła się z połamanymi strzałami w ręce. Bolszewicy ustąpili spod Ossowa, a bój, który przeszedł do historii jako 18. bitwa świata, nazwano cudem nad Wisłą, kiedy polska armia powstrzymała bolszewików przed najazdem na całą Europę. Matka Boża cały czas nam pomaga. Nie jest obojętna losami naszego narodu. Nie jest obojętna losami naszych rodzin i nas samych. I dzisiaj pragniemy nie tylko dziękować jej za tą opiekę, którą widzimy w historii narodu i w naszym życiu, ale również pragniemy jej jeszcze raz obiecać, że będziemy przy niej trwali, że będziemy oddawać jej cześć, że w naszych rękach będzie często gościł różaniec, że kiedy usłyszymy bicie dzwonów o godzinie 12, to chociaż w myślach uczcimy tę, która z wiarą przyjęła anioła Pańskiego, zwiastującego wolę Bożą. Czy słyszymy jeszcze te dzwony, które codziennie biją o 12? Czy potrafimy się jeszcze na chwilę zatrzymać, aby prosić Matkę Bożą, by nas prowadziła, by w połowie dnia znowu wejść na dobre tory, by znaleźć w sobie cierpliwość i wyrozumiałość, by znaleźć miłość bliźniego? Już teraz prosimy słowami, które wypowiedział podczas Anioła Pańskiego Jan Paweł II. O Maryjo, Matko Nadziei, umocnieni Twoją pomocą, nie obawiamy się przeszkód i trudności. Nie zniechęcają nas zmęczenie i cierpienia, ponieważ Ty towarzyszysz nam na drodze życia i z nieba czuwasz nad wszystkimi swoimi dziećmi, napełniając je swoimi łaskami. Tobie zawierzamy losy naszego narodu, losy naszych rodzin i nas samych. I wypada jeszcze zerknąć do liturgii słowa, gdzie jest bardzo ważne wskazanie, może zwłaszcza na obecny czas. Jest tam w pierwszym czytaniu opisana niewiasta, ale jest również opisany smok, który stanął przed mającą porodzić niewiastą. I ten smok chciał pożreć jej dziecię, skoro tylko go porodzi. Smok, z którym niewiasta nie ma szans. Jakieś wielkie zło, z którym niewiasta nie potrafiłaby sobie sama poradzić. W naszym życiu czasami doświadczamy takiego zła, które nas przerasta. Doświadczamy pewnych układów, pewnych rzeczy, wobec których jesteśmy po ludzku bezradni. Pewnych ideologii, które wydają się tak wielkie jak smok. Ale co robi niewiasta wtedy? Czy walczy z tym smokiem? Czy w panice ucieka byle gdzie? Zobaczmy. Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. Niewiasta ucieka na miejsce przygotowane przez Boga. Nie temu, żeby się strasznie bała smoka, ale przede wszystkim temu, że ufa Bogu, że wie, że gdy jest z Bogiem, to jest silna i mocna. Co jest takim miejscem dzisiaj, szczególnym, pustynią, przygotowanym przez Boga? Trzeba powiedzieć jasno, że jest to na pewno każda modlitwa, przedłużona modlitwa kontemplacji, ale jest to przede wszystkim adoracja. Miejsce pustynne, bez zamętu, bez hałasu, bez internetu, radia, telewizji, wydaje się marnowaniem czasu, ale jest miejscem przygotowanym przez Boga, miejscem, w którym Pan Bóg na nas czeka, aby nas umocnić, aby utwierdzić nas w tym przekonaniu, że nie tylko smok jest przy nas, ale przede wszystkim jest przy nas Wszechmogący Bóg, który nas nigdy nie opuścił i zawsze nas umocni i poprowadzi. I Maryja wiedziała, że jeżeli ktoś trzyma się Boga, to już zwyciężył. Zobaczmy hymn, który wyśpiewała, Magnifikat, wielbi dusza moja Pana, jest hymnem wyśpiewanym jeszcze kiedy była w ciąży. Przed nią bardzo ciężkie chwile. Musiała uciekać do Egiptu z Jezusem. Musiała patrzeć, jak Jezus, jej syn, jest niesłusznie oskarżany przez władzę, z którą nic nie może zrobić. A ona mówi, wielbi dusza moja Pana, bo wywyższył pokornych, bo strącił władców z tronu. Już strącił władców z tronu. Maryja dobrze wie, że żaden smok, żaden władca nie jest w stanie pokonać tej, która jest przy Bogu, że kto jest przy Chrystusie, to już zwyciężył, bo naszym zwycięstwem jest to, aby nie wejść w grzech, aby uchronić się od grzechu, który oddziela od Boga. Moi drodzy, dzisiaj, kiedy czcimy Matkę Bożą, królującą z ciałem i duszą w niebie, prosimy ją, abyśmy również my potrafili roztropnie prowadzić swoje ciało, które jest przepięknym narzędziem ku dobru, abyśmy pamiętali o modlitwie do tej, która nieustannie nam pomaga i udziela swojej łaski. I abyśmy w codziennym życiu szukali tej pustyni, szukali tego miejsca umocnienia przed Najświętszym Sakramentem, bo wtedy żadna władza, żaden smok nie jest w stanie nas pokonać. Już dzisiaj wraz z Maryją śpiewajmy: Wielbi dusza moja Pana, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, który mnie nigdy nie opuścił. Amen.